No i dojechaliśmy do ostatniej stacji w dzisiejszym Kurierze. Czas na polską politykę i kampanię wyborczą. Marcin Paladę, socjolog polityki, naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To dobrze, od socjologii zacznijmy politycznej. Czy coś w ostatnich tygodniach i dniach zmieniło się na polskiej scenie wyborczej i politycznej?
No jeśli pan redaktor pyta dla słuchaczy, co zmieniło się w tym, co najważniejsze, czyli w próbie odpowiedzi na pytanie, kto będzie rządził po 15 października, to odpowiem nie, tu nie ma żadnych zmian. Dalej ani koalicja wokół PiS-u, czyli Zjednoczona Prawica, ani koalicja złożona z trzech członów, czyli Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej i
Lewicy,
nie dysponowałaby w następnym rozdaniu większością. Byłaby zależna w jednym i drugim przypadku od większości, żeby zbudować większość od mandatów Konfederacji.
Czyli tutaj ostatnie dni i tygodnie żadnych zmian sondażowych gruntownych nie przyniosły, chociaż pojawił się wczoraj pierwszy sondaż, który od dawna pokazuje, że jest możliwa koalicja, ta trójczłonowa KO, Lewica i Trzecia Droga, no ale to jeden sondaż chyba w wiosnę nie czyni.
Panie redaktorze, pojawił się sondaż dzisiaj rano dla Wirtualnej Polski, ale mandaty liczył profesor Flis, który jest znany ze swoich sympatii bardzo prodemokratycznych. Jego kalkulator systemowo zaniża liczbę mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości, a zawyża dla Koalicji Obywatelskiej. Gdyby policzyć naprawdę tak obiektywnie, chowając poglądy polityczne, robię to ja, ale robię też kilka osób w Polsce, to nawet ten sondaż dzisiejszy dla Wirtualnej Polski nie daje większości dla tej trójczłonowej opozycyjnej koalicji.
To w takim wypadku może daje chociaż dynamikę jakąś. Może jest tak, że słabnięcie Konfederacji i afera wizowa na nowo otwierają szansę przed opozycją demokratyczną na koalicję samodzielną.
Z całą pewnością to, co powinno niepokoić rządzących w ostatnich dniach, to jest to, że ta formacja się ustabilizowała z dotowaniami, to jest około 200 mandatów, że Konfederacja słabnąc, a wyraźnie słabnąc, też oddała kilkanaście mandatów potencjalnie do zdobycia po 15 października, a wzmocniła się reprezentacja mandatowa właśnie tej trójczłonowej koalicji. O ile jeszcze ona miesiąc temu mogła liczyć na 200 kilka mandatów, to w tej chwili to jest 219 mandatów. Czyli jak łatwo policzyć, do większości brakuje tylko 12 mandatów.
I to można gdzieś zdobyć. To teraz wejdźmy z tych sondaży głębiej. Jak pan rozumie zmiany poparcia dla Konfederacji?
Obserwujemy od lipca tendencję spadkową Konfederacji. Można powiedzieć tak, zbyt wcześniej pewnie ona zaczęła rosnąć, pozyskiwać nowych wyborców, ponieważ część tych dochodzących uznała, że to jest taki moment, kiedy sprawdzam i weryfikuję, na ile jest gotowa głosować na Konfederację ze względu na jej program, na jej liderów, i okazuje się, że tutaj Konfederacja z tej weryfikacji nie wychodzi obronną ręką, dlatego że część wyborców wraca albo do niezdecydowanych, albo wraca pod skrzydła partii opozycyjnych. To jest głównie wniosek wynikający z tego, że liderzy Konfederacji nie potrafili przy szczytowych swoich notowaniach być kimś w rodzaju multiinstrumentalistów, w rozumieniu, żeby z jednej strony zadowalać dotychczasowych wyborców, takich twardych, prawicowych, którzy byli przy Konfederacji od 2019 roku, a jednocześnie zwracać się językiem dostępnym, przyswajalnym dla nowych wyborców, którzy nie są w większości wyborcami prawicowymi. Do tego dochodzi jeszcze styl prowadzonej kampanii, który mógł się podobać na samym początku, czyli takie, można powiedzieć, kampania TikTokowa, czyli TikTokowanie w kampanii wyborczej. Wiece, okazuje się, że dla części tych nowych dochodzących wyborców to było dobre na zasadzie pierwszej reakcji, ale w momencie takiego większego zagłębienia okazuje się to już mniej atrakcyjne.
To jest tak, że także program Konfederacji, który no, osoba wybiera, fajny jest ten Mentzen, młody, przystojny, jeszcze do tego zabawny, ale jak posłuchali głębiej, to się przerazili albo uznali, że jednak to zbyt radykalne, to mógł być taki mechanizm, jeśli nie to jakim?
No, wydaje się, że ci, którzy przyszli, to w dużej mierze przyszli dlatego, że nie dlatego, że kochają Bosaka czy Mentzena, tylko dlatego, że byli zrażeni do oferty zarówno formacji rządzącej, jak i formacji opozycyjnych. Poszukiwali czegoś nowego, świeżego. Przez kilka miesięcy, pierwszej połowie tego roku, Mentzen wydawał się właśnie takim świeżym politykiem, nowym politykiem, wnoszącym coś nowego na scenie politycznej, a poza tym mówił to, co się zdecydowanej większości podoba. No, jest za niskimi podatkami. Któż z nas chciałby płacić podatki wyższe bardziej niż podatki niższe? I to się wydawało atrakcyjne, ale jak się okazuje, wydawało się atrakcyjne tylko przez jakiś czas, a teraz przy tej weryfikacji, o czym mówiłem, już tak dobrze i różowo Męceń i Konfederacja nie wypadają.
No to kto żeruje na spadku Konfederacji? Prawo i Sprawiedliwość, czy jednak opozycja lewicowo-liberalna?
Ponieważ obserwujemy w ostatnim czasie lekkie umocnienie Prawa i Sprawiedliwości, to zakładam, że część tych wyborców, którzy przyszli do Konfederacji w proteście przeciwko takiej, można powiedzieć, bezrefleksyjnej proukraińskiego otwarcia formacji rządzącej. W tej chwili być może częściowo wracają, ale też jest tak, że część takich wyborców liberalnych, ale też liberalnych światopoglądowo, która wybrała Konfederację, kieruje swoją uwagę na te trzy człony opozycyjne, które są.
Na ile jest tak, że teraz kwestia zboża, kwestia relacji z Ukrainą, to jest kłopot dla partii rządzącej, czy wręcz przeciwnie, wyborcza manna z nieba?
No, z całą pewnością jest to kłopot, bo jak się przez półtora roku, tak jak powiedziałem, bezrefleksyjnie akceptowało wszystko, co mówił Kijów, czyli dając do Kijowa, Kijowowi wszystko, a nie otrzymasz nic w zamian, no to z całą pewnością jest to poważny problem i to jest jeden z powodów, dla jakich Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica dzisiaj mają 35-36% poparcia, nie mają możliwości dotarcia do 40%, po prostu między innymi tą polityką, taką, że pan, tak jak powiedziałem, nieracjonalnie proukraińską.
A teraz się otwiera przestrzeń do polityki ostrzejszej.
No, panie redaktorze, no ale jeżeli przez półtora roku robi się to, co robi, to proszę mi powiedzieć, który z wyborców jest w stanie uwierzyć, że ta teraz nagła zmiana nie jest spowodowana wyłącznie tym, że jest końcówka kampanii wyborczej. Przecież wyborcy patrzą szerzej, nie tylko na ostatni jeden, dwa czy trzy ruchy, tylko patrzą to, co mówi o Prawie i Sprawiedliwości pół roku temu, rok temu, a tutaj widzą zasadniczą sprzeczność, no bo wcześniej to było, tak jak powiedziałem, no, wręcz nieakceptowalne. Próba zbliżenia i próba otwarcia na Ukrainę, wsparcie dla Ukrainy, a z drugiej strony teraz widzą, że tak powiem, przejście ze skrajnego bieguna jednego w drugi. No to jest moim zdaniem nieakceptowalne przez większość wyborców. Stąd jeśli jest jakikolwiek zysk z tego tytułu dla PiS-u, to on jest bardzo niewidoczny.
A kwestia wizowa, afera wizowa, to może być afera, która odbierze tą górkę PiS-owi, żeby mógł rządzić, czy jednak rozejdzie się po kościach?
Afera wizowa w dużej mierze będzie dotyczyła wyborców środka, wyborców niezdecydowanych, bo trudno oczekiwać, żeby twardy wyborca Prawa i Sprawiedliwości zmienił swoje preferencje pod wpływem tego, co mówi opozycja o tak zwanej aferze wizowej i trudno też oczekiwać jakichkolwiek odpływów od opozycji, dla której jest to kolejny dowód tego, że wszystko, co się dzieje w Polsce po 2015 roku jest złe. Natomiast po środku jest duża grupa wyborców, którzy są niezdecydowani, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, czy są bardziej skłonni głosować na jedną z dwóch wiodących partii, a być może dokonają jakiegoś wyboru, jeśli chodzi o pozostałe partie polityczne. Trzeba powiedzieć tak, że to jest niezwykle trudne zadanie dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ ta formacja robiła wszystko, absolutnie wszystko przez ostatnie 4 lata, żeby w ogóle nie zwracać się do wyborców środka. Jak pan się przypatrzy uważnie, szanowni państwo, przekazowi medialnemu formacji rządzącej, to było wyłącznie na twardo i wyłącznie w kierunku najtwardszego elektoratu. Wystarczy poglądać, posłuchać to, co robiły media i robią do dzisiaj media publiczne. Natomiast ja od zawsze mówiłem, że to jest bardzo poważny problem, bardzo poważny błąd, że formacja rządząca nie ma swojej oferty dla wyborców środka. Ponieważ nie ma, a jeszcze w tej chwili doszedł problem wizowy, no to trudno oczekiwać, żeby ci wyborcy niezdecydowanie umiarkowani mieli tym bardziej teraz zagłosować na PiS.
24 dni do i 17 godzin do otwarcia lokali wyborczych. Partia rządząca może jeszcze pomarzyć o samodzielnej większości, tak jak to deklarują liderzy polityczni tej partii?
No, liderzy polityczni to oczywiście, co im pozostaje marzenia wobec tego, że sytuują się na prawej stronie sceny politycznej, to jeszcze pozostaje modlitwa. Tylko pytanie, czy Pan Bóg ich wysłucha po 4 czy 8 latach. Jest oczywiście cień szansy na to, żeby była większość, ale nie sądzę, żeby to była większość czysto pisowska. Raczej rozważylibyśmy wariant, w którym trzecia droga nie przekracza progu wyborczego. Do podziału jest 40 kilka mandatów. PiS z obecnych 200 kilku wjeżdża na 220 mandatów, bo około 20 jest w stanie z tego tortu trzeciej drogi wyjąć. No jest kwestia ewentualnie do sztuki ugrupowania kilku, kilkunastu posłów z innych ugrupowań, które wejdą do Sejmu.
A opozycja ma realną szansę, żeby zbudować stabilny rząd na 4 lata?
Stabilny nie, bo stabilny rząd w polskich warunkach musiałby to oznaczać, że to jest więcej niż 240 mandatów, zwłaszcza, że opozycja nie jest bardzo niejednolita ideowo czy programowo, bo przecież mamy tutaj reprezentację od prawego bieguna trzeciej drogi, takiego o charakterze chadeckim, po bardzo lewicową partię Razem Zandberga, no, w których sprawach są w stanie się porozumieć. Wyboru marszałka, głosowania na premiera.
Niechęci do PiSu.
No, w dużej mierze niechęci do PiS-a, to jest zdecydowanie za mało, więc w polskich warunkach, mówiąc o trwałej większości, mówimy o, tak jak mówię, o co najmniej 240-osobowej reprezentacji, a na to się nie zanosi w przypadku trójczłonowej koalicji.
No to na koniec czeka nas parlament zawieszony, chyba pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej, parlament, który nie będzie mógł wyłonić rządu.
No, ja przypomnę, że po wyborach w roku 91 też rząd Jana Olszewskiego został wybrany tylko dlatego, że tak, a nie inaczej zachowało się między innymi Polskie Stronnictwo Ludowe, udzielając trochę na kredyt poparcia, dlatego że prawica nie dysponowała większością w tym rozdaniu. Natomiast wszystko, co było po 93 roku, było oparte na stabilnej większości. Czy to w konfiguracji lewicy z PSL-em, czy to AWS-u z Unią Wolności, czy to 8 lat rządów Platformy z PSL-em, a ostatnio samodzielnych rządów Zjednoczonej Prawicy. Wydaje się, że w świetle tych podziałów, które są na scenie politycznej, taki scenariusz stabilnych rządów w Polsce odchodzi w przeszłość.
O tym mówił Marcin Palade, socjolog polityki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Panu dziękuję.